Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież Franciszek złożył przedświąteczną wizytę Benedyktowi XVI. Iracki rząd ustanowił Boże Narodzenie świętem narodowym. Chrześcijanie znów pielgrzymują do Iraku śladami Abrahama. 23 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież Franciszek złożył przedświąteczną wizytę Benedyktowi XVI. Papież senior powitał go w drzwiach swej rezydencji, dawnym klasztorze Mater Ecclesiae. Po wspólnej modlitwie w klasztornej kaplicy obaj papieże odbyli półgodzinną rozmowę. Następnie Franciszek złożył życzenia swemu poprzednikowi oraz towarzyszącym mu osobom, arcybiskupowi Georgowi Genswainowi oraz członkiniom wspólnoty Memores Domini, które nadal posługują Benedyktowi XVI. Wizyta Franciszka u papieża seniora rozpoczęła się przed godziną 17 i trwała w sumie 45 minut. Uczynimy na Boże Narodzenie za wzorem Maryi miejsce dla Jezusa, który przychodzi. Taka zachęta padła podczas porannej papieskiej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty.
Trzeba nam dzisiaj powtarzać wiele razy, przyjdź i starać się, by nasza dusza nie stała się duszą, która mówi nie przeszkadzać, aby była duszą otwartą, wielką, by przyjęła w tych dniach Pana i usłyszała to, co mówi jutrzejsza antyfona Kościoła. Dzisiaj poznacie, że Pan przyjdzie, aby nas zbawić, a rano ujrzycie Jego chwałę. Vedrete la sua
gloria. Boże Narodzenie będzie w Iraku świętem państwowym. Rząd w Bagdadzie przychylił się do wniosku patriarchy Luisa Sacco, który poprosił o ustanowienie tego święta, bo jak zaznaczył, Jezus Chrystus przyszedł na świat nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi. Premier Nuri al-Maliki uznał argumenty katolickiego patriarchy. Natomiast już wcześniej rząd regionalny Kurdystanu uznał za dni świąteczne 25 i 26 grudnia. Zdaniem patriarchy Sacco, który jest wnioskodawcą, gest ten dobrze rokuje na przyszłość.
Jest to znak solidarności i uznania dla chrześcijan. Również nasi rodacy, muzułmanie, są z tego bardzo zadowoleni. Otrzymujemy życzenia, niektórzy chcą nawet przyjść na naszą liturgię. W niektórych miejscach, tam gdzie są chrześcijanie, pojawiły się też świąteczne dekoracje. Jest to znak, który dodaje nam otuchy i zachęca do pozostania w Iraku, ale też do domagania się pozostałych praw, równouprawnienia w pracy, w szkole. Problem polega jednak na tym, że rząd jest dość podzielony, a bezpieczeństwo jest bardzo zagrożone, co pokazały ostatnie dni.
Biuro pielgrzymkowe rzymskiej diecezji wznowiło pielgrzymki do Iraku. Ze względów bezpieczeństwa grupy będą małe, a trasa ograniczona do tych miejsc z historii biblijnej, które nie stanowią specjalnego zagrożenia dla turystów. Do Rzymu powróciła właśnie pierwsza grupa pielgrzymów. Był wśród nich wiceprzewodniczący biura, ksiądz Liberio Andreatta.
Bilans tej pielgrzymki jest ze wszech miar pozytywny. Przede wszystkim, jeśli weźmie się pod uwagę irackich chrześcijan. Mogli oni poczuć, że nie są odizolowani, że mają bezpośredni kontakt z pielgrzymami z Włoch, z Rzymu, którzy przywieźli im błogosławieństwo papieża Franciszka. Widzieliśmy wielki entuzjazm tych chrześcijan. To na pewno dodało im otuchy. Smutne jest natomiast to, że tych chrześcijan pozostało tam bardzo mało. W całym mieście An-Nasiriya udało nam się spotkać tylko jedną wspólnotę chrześcijan. Ale obiecaliśmy tym chrześcijanom, że nie zostawimy ich samych, że wrócimy. Będziemy organizować pielgrzymki w małych grupach, przede wszystkim na południu Iraku, gdzie bezpieczeństwo jest niemal w normie. Wjeżdżać będziemy przez Jordanię, skąd udamy się do Basry i An-Nasiriya, Ur, aż do Karbali i Babilonu, miejsc biblijnych związanych ze Starym Testamentem, a zatem i z naszą historią sakralną.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat sytuacji współczesnych polskich rodzin. Jak rodzice powinni wychowywać swoje dzieci i ochraniać je przed zagrożeniami, które obecnie na nie czyhają? Z panią Teresą Król, doradcą metodycznym i konsultantem do spraw wychowania do życia w rodzinie, rozmawia Wincenty Pipka. Audycję przygotowało Radio Warszawa, Rozgłośnia Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Tygodnik Idziemy. Zapraszam na nasz magazyn.
Witam Państwa serdecznie. Dziś naszym gościem jest pani Teresa Król, doradca metodyczny i konsultant do spraw wychowania do życia w rodzinie, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Wychowawca. Witam serdecznie. Pani Tereso, adwent to czas zapatrzenia w rodzinę, w święta. Przykład świętej rodziny nie jest chyba najszczęśliwszy dziś. Maryja nie chce iść do pracy, robić kariery, siedzi w domu i do tego się jeszcze modli. Święty Józef, mało że nie zostawił ciężarnej narzeczonej, to jeszcze otoczył opieką i też się modli. Oboje w 100% podporządkowani woli Boga. Sądzi pani, że taki model byłby dziś realny?
Oczywiście, że tak. W Polsce jest wiele takich rodzin i co ciekawe, są to często młode małżeństwa, które mają troje, czworo dzieci i te kobiety wcale nie czują się przegaszone, smutne, choć wiadomo, że nie jest to dla nich łatwy okres. Znam też takie kobiety, które znakomicie godzą sobie obowiązki zawodowe z rodzinnymi, ale w takich sytuacjach często nieocenione są babcie lub dziadkowie. To są rzeczywiście sytuacje, kiedy ta rodzina rzeczywiście może lepiej funkcjonować dzięki temu starszemu pokoleniu. Takie są u nas jeszcze na szczęście zwyczaje.
Przejdźmy do pani specjalności, wychowania. Patrząc na świętą rodzinę, naszych dziadków, a nawet rodziców, wydawałoby się, że do niedawna to wszystko było naturalne. Ludzie rodzili dzieci, opiekowali się nimi, nagradzali, karali, przez co je kształtowali i nikomu to nie przeszkadzało. W krótkim czasie to się załamało. Co się dzieje?
Rzeczywiście nastąpiły ogromne przeobrażenia, zmiany. Pewne nurty antypedagogiczne bardzo mocno wchodzą w sprawy i nie tylko szkoły, ale też i mediów i wkraczają również do rodzin. Po prostu dzieci mają coraz więcej praw, o tym się mówi, a o obowiązkach rzadko się wspomina. Rodzice boją się dzisiaj postawić granice, boją się powiedzieć tego nie wolno, to dobre, a to niedobre. Myślę, że te trendy płyną głównie z zachodu, na przykład ze Szwecji, a skutki. No wiadomo, te dzieci często, które nie mają właśnie granic, błądzą. Często są nawet osamotnione, czują się z tym źle, nie stawiają sobie celów, ideałów. Nie umieją też często kochać. One chcą być kochane, ale często nie potrafią też kochać. I to jest właśnie smutne. Myślę, że rodzice powinni sobie zdawać sprawę, również i nauczyciele, i wychowawcy, że to, co trudne, to jest piękne, a to, co łatwo przychodzi, to jest po prostu mało wartościowe. O tej zasadzie jakby zapominamy dziś.
Komu zależy i dlaczego pani zdaniem na przedefiniowaniu i przewartościowaniu pojęcia rodziny? Właściwie może takie pytanie, jakie widzi pani jako człowiek nauki tego szersze jednak konsekwencje?
Przede wszystkim rodzina to miejsce formacji młodego człowieka, człowieka silnego, myślącego, odpowiedzialnego. I jeśli zdegradujemy rodzinę, na przykład ma to miejsce w Szwecji, gdzie około 70% kobiet samotnie wychowuje dzieci bez mężów, bez partnerów. Wtedy będziemy mieli środowisko ludzi słabych, osamotnionych, uzależnionych. Takimi ludźmi po prostu łatwo sterować, manipulować. A więc po prostu można powiedzieć, że to jest walka o człowieka. A konkretnie w dzisiejszej sytuacji widzi się, że przede wszystkim ta walka przebiega właśnie w szkole. Jest to walka o duszę młodych ludzi po prostu. A dalej myślę, że w przyszłości chodzi o społeczeństwo. To czy społeczeństwo będzie silne, mocne. Można by postawić takie retoryczne pytanie, czy potrafimy się oprzeć tym pseudonaukowym trendom, czy się po prostu obronimy.
Polskie feministki z Kongresu Kobiet uważają, że Kościół w naszym kraju ma obsesję na punkcie gender i poskarżył się papieżowi. Może coś w tym jest, przecież coraz więcej uczelni z otwartymi rękami przyjmuje gender w swoje objęcia.
Rzeczywiście już na kilkunastu uczelniach mamy studia genderowe, oprócz tego są jeszcze fakultety, na przykład na wydziałach humanistycznych, a młodzież, co tu dużo mówić, jest otwarta na te nowe trendy. A jeśli chodzi o polskie feministki, to one się posłużyły półprawdą, bo oczywiście tutaj sprawa tego, żebyśmy były traktowane na równi z mężczyznami, jest oczywista i tutaj nikt temu nie chce zaprzeczać i właściwie tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby zmienić myślenie nowego człowieka. O tym się może szeroko nie mówi, ale tu chodzi przede wszystkim, aby młody człowiek nie miał stabilności, nie miał tych konkretnych i mocnych wartości, na których budowałby swoje życie. W myśl tej nowej ideologii wszystko ma być relatywne, płynne, łącznie właśnie z seksualnością, z tożsamością seksualną. A wiadomo, że ta absolutna wolność może prowadzić właśnie do zniewolenia. Proszę zauważyć, że w krajach zachodnich, na przykład w Anglii czy w Danii, już 14-letnie dzieci mogą stanowić o swojej seksualności i na przykład dziewczynka może zgłosić się na aborcję bez wiedzy rodziców, natomiast na operację wyrostka robaczkowego już na przykład musi mieć pozwolenie rodziców. Pod koniec ubiegłego wieku nawet już pani Michalina Wisłocka, słynna osoba, autorka książek, które wprowadziły rewolucję seksualną w Polsce, stwierdziła, że jednak zbyt szeroko te wrota otworzyła. Pamiętam jej stwierdzenie na kilka miesięcy przed śmiercią. Mówię, czy musimy schodzić do tego dna, do którego doszła Szwecja? Może by warto zawrócić z połowy drogi? I właśnie jesteśmy mniej więcej w połowie drogi. I teraz od nas zależy, czy rzeczywiście zejdziemy też do dna, czy właśnie odbijemy i zawrócimy.
No czasami trzeba nazywać rzeczy po imieniu i może tak powiedzmy, jak pani sądzi, dlaczego zabrano się za deprawowanie dzieci? Bo właściwie jak inaczej nazwać obowiązek seksualizacji i niszczenia ich, jakby nie było, niewinnego świata? Czy dlatego, że młodzieży wychowanej pani zdaniem w chrześcijańskich rodzinach i uzbrojonej w sakramenty nie da się już tak łatwo złamać czy otumanić?
Polscy rodzice bardzo mocno zaczęli bronić. Powstało mnóstwo stowarzyszeń, federacji, ba, tworzy się nawet koalicja przeciwko seksualizacji dzieci. I myślę, że tę sprawę jednak obronimy, ponieważ za nami też stoi konstytucja. Artykuł 48 mówi, że pierwszymi naturalnymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Zatem myślę, że nie pójdzie to tak prosto. Niemniej jednak są programy, których jakby ukryto prawdziwe intencje. Mam na myśli tutaj głównie program równościowy pani Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz. Jest to program działań na rzecz równego traktowania na lata 2013-15 i są tam pewne niebezpieczne postulaty, szczególnie dotyczące edukacji, która właśnie wnosi, aby zmienić podstawy programowe. I to jest groźne. Czyli kwestia programów szkolnych, podręczników szkolnych, ba, ćwiczeń, scenariuszy, różnorodnych zajęć, nie tylko wychowania do życia w rodzinie, ale i WOS-u, języka polskiego, ma wyeliminować to, co jest tradycyjne, a więc tu zacytuję właśnie z tegoż raportu takie krytyczne zdanie, że tradycjonalizm dotyczy prezentowania kobiet w podręcznikach szkolnych w rolach żony, matki czy córki, natomiast role męskie obejmują aktywności zawodowe i publiczne. Podkreśla się na przykład opiekuńczość, skłonność do poświęceń, niezależność od innych. Przecież opiekuńczość i skłonność do poświęceń są typowe w życiu rodziny. Prawda? Jest to wyraz miłości, a więc należy to wyeliminować. Wyeliminować wszelkie czytanki, wierszyki, lektury, gdzie, prawda, właśnie to znowu cytuję, preferowany jest rodzinnocentryczny typ społeczeństwa i stereotypowe układy rodzinne, mama, tata i dwoje dzieci. A co powinno się dać w zamian? I znowu pani Rajewicz-Kozłowska mówi, że nie ma w tych podręcznikach, zatem należy prowadzić inności, które będą też oswajaniem z tą innością, a więc czego nie ma? Nie ma samotnych matek, nie ma rodzin alternatywnych, czytaj w podtekście wielorodzinnych, patchworkowych, ani też osób homoseksualnych, czyli nasze podręczniki, nasze programy mają właśnie promować te wszelkie inności i to już po prostu staje się groźne.
W Parlamencie Europejskim upadł projekt Estreli, czyli wyjaśnijmy, rezolucji w sprawie zdrowia reprodukcyjnego, jakkolwiek by to nie brzmiało, i seksualnego oraz nieograniczonego prawa do aborcji. I tutaj na marginesie pewnie nie wszyscy słuchacze wiedzą, że 8 grudnia w święto niepokalanego poczęcia w godzinie łaski trwała modlitewna mobilizacja w tej sprawie. Czyli sukces? Możemy spać spokojnie?
Przede wszystkim wiemy, że jest ktoś na górze, ktoś mocniejszy i pamiętamy, że właśnie w tym święcie, to święto właśnie 8 grudnia mówi o zmiażdżeniu wężowi głowy. Jednak katolik również musi być też mieć otwarte oczy na nowoczesne trendy, nie może być naiwny. Ja myślę, że tutaj głównie należałoby zwrócić też uwagę na konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet. Dlaczego? Dlatego, że jest tam krytyka rodziny tradycyjnej, rodziny nazwanej heterocentryczną. Obarcza się tradycję, kulturę, ba, nawet religię i kościół za przemoc wobec kobiet, więc absolutnie to nie jest prawdą. Wprowadza się właśnie te programy genderowe jakby tylnymi drzwiami i tutaj czujność nasza powinna być ogromna, pomimo że ona została, ta konwencja już podpisana przez pana Tuska, niemniej jednak nie możemy dopuścić, tu trzeba uaktywnić posłów do ratyfikacji tego projektu, bo to następna rzecz, która jakby nas może zniewolić.
Jest pani ekspertem w dziedzinie wychowania. Tak konkretnie, wkrótce proszę powiedzieć, co mają zrobić młodzi rodzice, widząc, że szkoła z wartościami, czyli szkoła mówiąca ich językiem, oddala się.
Ja myślę przede wszystkim, że trzeba postawić na czujność rodziców i ich aktywność. W tej chwili absolutnie rodzice powinni włączać się w życie szkoły poprzez udział w trójkach klasowych, tych słynnych, wreszcie w radach rodziców. Nowe zapisy ustawy o systemie oświaty mówią, że rodzice mogą, a ba, nawet powinni być współautorami programu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego szkoły. Powinni się też powoływać na wspomniane już tu przeze mnie prawo, czyli artykuł 48 Konstytucji i powinni też zapoznać się z dokumentami, między innymi z ustawą o systemie oświaty, która mówi wyraźnie, że szkoła winna wspierać rodzinę. A więc przede wszystkim jeszcze raz wracam do tego hasła, nie spać, być czujnym i współpracować i tworzyć polską szkołę właśnie razem z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją.
A teraz światełko w tunelu, widzi pani?
Tak, oczywiście. Myślę, że ludzie Kościoła, ludzie wierzący, którzy znają nauczanie Jana Pawła II czy obecnego Ojca Świętego Franciszka, mogą znaleźć wyraźne wskazówki. Na przykład papież Franciszek powiedział, że Kościół nie sprzeciwia się edukacji seksualnej. Cytuję dalej. Osobiście uważam, że powinna ona towarzyszyć dzieciom w całym procesie wzrastania odpowiednio do każdego etapu. Problem w tym, że obecnie wiele osób, które noszą na transparentach hasła dotyczące edukacji seksualnej, postrzegają w oderwaniu od całej osoby ludzkiej. Wtedy zamiast wypracowywać ustawę o wychowaniu seksualnym dążącą do osiągnięcia pełnej osoby i do miłości, schodzi się do poziomu genitaliów. Tego dotyczy nas sprzeciw. Nie chcemy, żeby istota ludzka była degradowana, tylko tyle. To słowa jeszcze kardynała Giorgia Mario Bergoglio, ale myślę, że jeszcze warto przypomnieć fragment listu do młodych Jana Pawła II, który powiedział tak. Na horyzoncie młodego serca zarysowuje się nowe doświadczenie, jest to doświadczenie miłości. To wszystko posiada swój za każdym razem niepowtarzalny wyraz podmiotowy, swoje uczuciowe bogactwo, swoje wręcz metafizyczne piękno. Zawiera się w tym równocześnie potężne wyzwanie, ażeby tego wyrazu nie sfałszować, bogactwa nie zniszczyć, a piękna nie zaszpecić.
Nic dodać, nic ująć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Teresa Król, doradca metodyczny i konsultant do spraw wychowania do życia w rodzinie i zarazem zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Wychowawca.
To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.